Putin będzie tak długo ignorował sygnały negatywne, doprowadzi kraj do stanu, w którym to się okaże już niemożliwe do wytrzymania. Te płonące magazyny Wildberries, ten brak benzyny, już druga fala braku ogólnie paliwa. Mówiąc językiem nawet nie kolokwialnym, tylko językiem samego Putina z jego młodości, nie chce wyjść na frajera, to słowo jest znane także w języku rosyjskim, który zaczął bójkę i jej nie wygrał i się wycofał.
Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl i dziś porozmawiamy, jakżeby inaczej, o Rosji, o tym, co dzieje się w tej chwili właśnie w sercu imperium. No właśnie, czy to jest jeszcze imperium, o tym jak zwykle też będziemy rozmawiać, ale porozmawiamy o kwestiach wewnętrznych, o ostatnim proteście, tak to określmy, o delegalizacji jednej z partii, właściwie ostatniej partii opozycyjnej, o zbliżających się wyborach do Dumy, bo one już w przyszłym miesiącu, właściwie za miesiąc, no a po wyborach możliwa mobilizacja i w związku z tym tysiące rosyjskich mężczyzn postanowiło wyjechać z kraju. O tym się mało mówi w Polsce, ale mieliśmy rekordy, jeśli chodzi o ilość przekroczenia granicy z Gruzją. Po stronie rosyjskiej mówimy o tysiącach mężczyzn. Wydaje się, że przestraszyli się, że może dojść znów do jakiejś częściowej mobilizacji, o czym mówiłem wielokrotnie na tym kanale, mówili eksperci, z którymi rozmawiałem. To wszystko w dzisiejszej rozmowie, ale pomówimy także o historii, między innymi o tej niezwykłej zdolności do przetrwania tego narodu, narodu rosyjskiego, z czego ona wynika, czy są jakieś konsekwencje tego, co Rosjan spotykało w poprzednim stuleciu, między innymi szeregu klęsk głodu, wojen, w których uczestniczyli i setek, mówię poważnie, setek milionów zabitych w wyniku właśnie czy jednej, drugiej, trzeciej, bo była i wojna domowa, i pierwsza wojna światowa, i druga wojna światowa, i klęska głodu w 1921 roku do 23, i była klęska głodu po II wojnie światowej, wcześniej była klęska głodu spowodowana kolektywizacją. To wszystko no, smutna z jednej strony, ale na pewno wstydliwa historia Rosji w wielu miejscach. O tym będziemy mówili, bo cały czas się zastanawiam i postaram sobie odpowiedzieć na to pytanie z dzisiejszym gościem. Jak to jest właśnie, że ten naród akceptuje u władzy takich ludzi jak Stalin czy Putin? O tym w dzisiejszej rozmowie, ale zanim przejdę do tej rozmowy, to jeszcze kilka najnowszych informacji. Mieliśmy zmasowany atak na terytorium Ukrainy i zwrócę tutaj uwagę, że także myśliwce polskie zostały podniesione prewencyjnie. One wystartowały i przez jakiś czas były w powietrzu, ale na szczęście nie było tym razem przekroczeń polskiej granicy. Tym razem żadne drony rosyjskie ani pociski manewrujące nie wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Natomiast ten atak był tragiczny, jeśli chodzi o samą Ukrainę. Jednym z głównych celów oczywiście tradycyjnie był Kijów. Co najmniej 16 osób zginęło, a 30 osób zostało rannych w wyniku tego ataku. Tyle, że no niestety, ale ta liczba ofiar dalej rośnie. Między innymi Rosjanie trafili w bloki mieszkalne i szpital dziecięcy. No i doszło do kilku pożarów w mieście. Jeden z bloków został potężnie zniszczony. Obserwujemy, proszę Państwa, o tym też chwilę dzisiaj porozmawiamy. Obserwujemy stale to, że Ukraińcom brakuje pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej. Też te pociski nigdy nie były tworzone, produkowane ani wymyślane w taki sposób, żeby tak długo ochraniać właśnie cały kraj przed nalotami, przed atakami. Najzwyczajniej w świecie szybciej produkuje się pociski balistyczne niż pociski przeciwbalistyczne. Tych pocisków zawsze brakowało, natomiast teraz ta sytuacja robi się może nie krytyczna, ale jest już bardzo trudna. Zima będzie bardzo trudna i to nie tylko ja to mówię, bo ja się tutaj nie chcę powoływać na swoje odczucia, ale słyszymy, co mówi sam prezydent Zeleński, a on przecież sam mówił o tym, że to będzie, to będą trudne miesiące, a z kolei Kirill Budanow mówił, że przed nami najtrudniejsza zima tej wojny dla Ukraińców, więc to będzie wszystko na pewno trudne w najbliższych tygodniach i miesiącach. Pocieszające dla Ukraińców jest to, co widzą po stronie właśnie rosyjskiej, jeśli chodzi o ukraińskie naloty. Atakowane są kolejne miejsca, nie tylko rafineria, ale już od jakiegoś czasu między innymi właśnie te centra Whiteberries. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałem jeszcze bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że zostawiacie komentarze, polubienia i od razu też do tego zachęcam, bo to pozwala dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców, więc jeśli chcecie, żeby ten materiał poniósł się, żeby był oglądany przez większą ilość widzów, to zostawcie komentarz pod filmem, zostawcie polubienie. No i oczywiście dziękuję także za subskrypcję. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. A szczególne podziękowania tradycyjnie dla osób, które ten kanał wspierają. Dzięki Wam mogę myśleć o tym, aby ten kanał rozwijać. Dzięki Wam możemy teraz właśnie szykować studio, które mam nadzieję za miesiąc, dwa już będzie użytkowane, z którego będę dla Was nagrywał w lepszej jakości, bo też czasami na to zwracacie uwagę. Jeśli chcecie wesprzeć to działanie, to link do zbiórki znajduje się w opisie tego filmu. Link do mojego Patronite też znajduje się w opisie tego filmu. To właśnie dzięki patronom mogę ten kanał tworzyć i nie martwić się o to, co będzie dalej, nie martwić się o demonetyzację, nie martwić się o to, że może być mniejszy zasięg, czy coś się gorzej obejrzy, tylko mam pewność, że rzeczywiście mogę ten kanał tworzyć i bardzo, bardzo za to dziękuję. A teraz przechodzimy do rozmowy, a moim gościem jest Marcin Strzyżewski, twórca kanału na YouTubie, który Państwu polecam, także publicysta, wolontariusz i autor książek na temat Rosji. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Chciałem zacząć od rzeczy pozytywnych dla Ukrainy, od kolejnych nalotów, no ale trudno nie zacząć od nocnego ataku na Kijów. Po raz kolejny Rosjanie zaatakowali infrastrukturę już nie tylko krytyczną, ale medyczną. Uderzyli w szpital dziecięcy, w bloki mieszkalne. To coś zmienia w ogólnym obrazie wojny, Twoim zdaniem? To jakoś ten terror rosyjski jakoś poprawia nastrój rosyjskiemu społeczeństwu?
Zdecydowanie tej części Rosjan, którzy chcieliby zadać jak najwięcej strat sąsiadom, nastrój poprawia, tylko nie możemy popadać w pułapkę takiej medialności wojny. A niestety to jest coś, co stało się pewnym symbolem rozpoznawczym tego konkretnego konfliktu. Ostatnio miała miejsce taka wymiana uwag, bo mówi się czasem o zamrożeniu konfliktu, czyli o zahamowaniu faktycznych działań zbrojnych, takim zawieszeniu broni. Używa się takiego sformułowania zamrożenie i Ministerstwo Obrony Rosji napisało u siebie, że jedyne zamrożenie to będzie zamrożenie mieszkańców Ukrainy zimą, a Ukraińcy odpisali równie oficjalnie, że będą się grzali przy płonących rafineriach. I takie złośliwości, takie memy, takie różnego rodzaju właśnie medialne uszczypliwości, to jest oczywiście w jakimś sensie istotne, ale to tym się nie wygrywa wojny. Tym, że któryś atak dobrze wygląda w mediach, a inny gorzej, to, że się komuś odpowie i nie wygląda się wizerunkowo na bezbronnego, to nie jest sposób na to, żeby realnie wojnę wygrać albo przegrać. Tutaj ważniejsze jest to, w co Rosjanie atakują. My w przypadku Ukrainy mamy zazwyczaj bardzo niewiele jakichś konkretnych informacji o realnych celach. Rzadko kiedy się dowiadujemy, że jakieś strategiczne obiekty, jakieś fabryki zbrojeniowe zostały trafione i to może wynikać albo z tego, że rzadko kiedy bywają trafione, albo może to wynikać z tego, że Ukraińcy mają lepszą dyscyplinę informacyjną. Ale generalnie rzecz biorąc, wiemy już po tylu latach, że nie uda się złamać morale Ukraińców i doprowadzić do zakończenia wojny, bo bombardują Kijów. Zresztą to jest też taka stała historyczna. Nie przypominam sobie żadnej dużej wojny, którą udałoby się wygrać, bo obywatele danego państwa powiedzieliby, że mają dość bycia bombardowanymi. To po prostu nie jest strategia, która do tej pory przynosiła efekty kiedykolwiek.
No ale Rosja jednak stosuje. Znaczy mam takie wrażenie, że to jest poza takimi też, bo informacje z nocy kolejne od kolejnego znajomego o tym, co się w Kramatorsku dzieje. Bardzo ta sytuacja mieszkańców, którzy tam jeszcze zostali, się pogorszyła. Codziennie spadają drony, spadają bomby szybujące. Właściwie tam tak zawsze było, ale jeszcze bardziej, znaczy w ostatnich miesiącach, ale ta intensywność w ostatnich tygodniach się jeszcze bardziej zwiększyła. Ja mówiąc szczerze, nie widzę jakiejś innego pomysłu rosyjskiego, jak droga na Kramatorsk, zdobycie Kramatorska Słowiańska, Donbasu i bombardowanie Ukrainy z nadzieją, że w pewnym momencie ukraińskie społeczeństwo się złamie. Może ty coś widzisz, może coś czytasz w rosyjskich mediach na ten temat, bo jestem ciekawy, czy cokolwiek innego się pojawia, jakikolwiek inny pomysł na to, jak tę wojnę zakończyć, czy po prostu ona ma trwać to. Ale chyba na to się też społeczeństwo rosyjskie nie do końca chce zgodzić, zanim przejdziemy w ogóle do tego społeczeństwa, do partii Jabłko i tego, co się w Rosji dzieje przed wyborami.
Wiesz co, nie, ja nie widzę innego zamysłu, bo w zasadzie ciężko go sobie wyobrazić, przy czym przy takiej wojnie, która jest kompletnie niemanewrowa, to jest próba no, takiego przegryzienia się, wyczerpania przeciwnika i ona jest, powiedziałbym wprost, bardzo naiwna. Zwłaszcza, że tak jak mówisz tutaj, zdobycie Kramatorska i Słowiańska, my patrzymy na tę wojnę przez lupę i obracamy się wśród ludzi, którzy patrzą na tę wojnę właśnie w takim bardzo dużym przybliżeniu, na te ruchy wojsk, na to, co tam się dzieje. No Kramatorsk jest potężnie zniszczony i ogólnie każde miasto blisko linii frontu strasznie cierpi w wyniku tej wojny, tylko no wyobraźmy sobie, że Rosjanie, którym to może zająć jeszcze tak naprawdę lata, zajmą cały okręg doniecki. To jest czysto arbitralny cel, który tak naprawdę nawet nie jest celem Władimira Putina. To jest jakiś taki propagandowy cel, który on sobie wymyślił w momencie, w którym nie udało się zająć szybko całej Ukrainy i szybko wygrać tej wojny zgodnie z pierwotnym planem, to wtedy wrócili do tych propagandowych narracji z roku 2014, kiedy ochrona rzekoma ludności Donbasu, rzekoma, bo nic jej nie zagrażało poważnego, kiedy to było takim pretekstem, żeby w ogóle zacząć, nagle sobie o tym przypomnieli i uznali, że skoro nie są w stanie zająć całej Ukrainy, to zajmą cały Donbas i ogłoszą to wielkim zwycięstwem i wyjdą z tego z twarzą. Tylko nawet to się nie udało. Co Rosjanom może dać zajęcie całego okręgu donieckiego i ługańskiego? No tak naprawdę nic. Zdobędą ruiny pozbawione potencjału jakiegokolwiek, odtrąbią sukces propagandowy, a 4 dni później spłoną kolejne rafinerie. No i co dalej? To jest, wiesz, kompletny taki brak strategicznego zamysłu ze strony Władimira Putina i jego dowództwa. Oni nie mają pojęcia, jak tę wojnę zakończyć z twarzą, bo o to też chodzi, bo zakończyć wojnę to oni mogą dzisiaj. Powiedzieć, a starczy. Tak kolokwialnie, ale mogą, po prostu w każdej chwili, bo tak naprawdę ta wojna trwa tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś tam na samej górze chce, żeby ona trwała i mogą to przerwać w dowolnym momencie. No tylko tego nie robią, bo nie chcą, bo Putin nie chce wyjść na, mówiąc językiem nawet nie kolokwialnym, tylko językiem samego Putina z jego młodości, nie chce wyjść na frajera. To słowo jest znane także w języku rosyjskim, który zaczął bójkę i jej nie wygrał i się wycofał. To są proste koncepty. Ciężko nam czasem zaakceptować, że tacy ważni, wpływowi, potężni ludzie zajmują się takimi głupotami, jak właśnie zachowanie twarzy w sytuacji przypominającej bójkę na osiedlu. No ale niestety obserwacja rzeczywistości pokazuje, że tak to po prostu wygląda. Także wiesz, myślę, że Putin jest w pułapce utopionych kosztów. On już tyle stracił na tę wojnę, tyle wydał ludzi, pieniędzy, zasobów, że żyje w jakiejś takiej iluzji, że jeszcze trochę i oni się poddadzą. to się załamie, nawet nie, że oddadzą w całości Ukrainę pod jego panowanie, ale gdzieś tam pójdą na jego warunki i będzie mógł pokazać wszystkim, że przecież dostał więcej niż zdobył, bo się go boją, bo jest silny i bo trzeba się po prostu z nim liczyć i go szanować.
Mm-hmm. No i powiem ci, że to jest bardzo ciekawe, że nawet mam wrażenie, że wśród blogerów rosyjskich nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, pomysłu na zasadzie, że parę miesięcy zajmiemy Kramatorsk, potem, oczywiście to jest takie bardzo, to by było bardzo pozytywne dla Rosji, to by było bardzo pozytywne myślenie, potem już cały Donbas i możemy siadać z tymi Ukraińcami, oni oczywiście tak nie mówią, do rozmów i kończyć tę wojnę, sukces osiągnięty, tylko to tak właściwie nie wiem, na co oni czekają. To jest najbardziej fascynujące, zwłaszcza w obliczu jakiejś potencjalnej mobilizacji, o której też chciałem chwilę porozmawiać, ale zanim jeszcze do tej mobilizacji i zanim właśnie o tych wyborach ewentualnych, no to ja rozumiem, że to jest taka taktyka, żeby złamać, tak jak powiedziałeś, ukraińskie społeczeństwo. No tylko wydaje się to trochę naiwne, biorąc pod uwagę ostatnie 4,5 roku. Czy oni myślisz, że naprawdę po prostu Putin kontynuuje tę wojnę, dlatego że musi ją kontynuować, że nie może sobie pozwolić na zakończenie jej w tej formie, więc już lepiej ją kontynuować, niech się toczy, no bo jakby się nie toczyła, no to możliwe, że musiałby oddać władzę, pojawiłby się ktoś, kto spróbowałby go usunąć, albo pojawiłyby się jakieś większe niepokoje społeczne.
Wiesz co, tutaj jest jeszcze jeden ważny i ciekawy wątek, jeśli mówimy bezpośrednio o Putinie, to znaczy zauważ, że on ma zupełnie inną optykę niż nie tyle większość z nas, co nawet większość jego światowych odpowiedników. Inne głowy państwa rządzą po parę lat, 10 lat i znikają, idą dalej. On jest u władzy lat już 25, ćwierć wieku, no, z hakiem nawet. I to jest człowiek, który, na co zwracają uwagę politolodzy rosyjscy, bardzo często, bardzo skutecznie stosował taktykę przeczekania. Dany prezydent Stanów Zjednoczonych nie odpowiada, nie reaguje na jakieś jego próby kontaktu i nie jest taki, jak Putinowi byłoby wygodnie. Poczekamy na następnego, bo przecież przypomnijmy sobie, Władimir Putin wszedł do wielkiej polityki przy Clintonie. W ogóle część naszych słuchaczy i widzów nie pamięta prezydenta, bo to jest jakaś zamierzchła prehistoria, bo was nie było, kochani, niektórych oczywiście, oglądają nas bardzo różni ludzie i nie jest to niczyja wina, że ktoś jest młody, więc zazdroszczy, ale niektórzy nawet nie pamiętają, kiedy Putin przyszedł do władzy. On bardzo często po prostu swoje problemy przeczekiwał, bo miał czas. On w trochę innej rzeczywistości istnieje. My chcemy szybko. Świat zachodni chce szybko, politycy w sensie świata zachodniego, bo chcą zdążyć do wyborów, do następnej kadencji, mają jakieś horyzonty czasowe, a Putin tam trwa i trwa. I to jest oczywiście ułuda dość spora, zwłaszcza w tej konkretnej kwestii, bo tutaj się zasoby kończą. Bardzo wyraźnie już widać, że się zasoby kończą. Ja to powtarzam, gdzie się da, bo uważam, że to jest ważne. Wiceprezes Sbierbanku ostatnio wprost powiedział, że nie będą pożyczać pieniędzy państwu, bo nie mają płynności finansowej. Największy bank komercyjny w Rosji powiedział, że no nie mają, nie ma z czego. Co więcej, tutaj w ogóle te aukcje obligacji państwowych zostały zawieszone już około miesiąc temu i na razie tego nie wznawiają. Po prostu przestali pożyczać pieniądze, a to jest w zasadzie w tej chwili główne źródło finansowania deficytu, bo nie bardzo jest czego innego. No można by znowu podnosić podatki, ale tak naprawdę to przynosi raczej odwrotny rezultat, bo właśnie brak tej płynności finansowej banków, jak twierdził wspomniany wiceprezes Zbiera, wynika w dużej mierze z tego, że biznes nie inkasuje pieniędzy, nie niesie gotówki do banków, tylko trzyma gotówkę no, gdzieś tam fizycznie u siebie, bo boją się różnego rodzaju zawirowań, że im państwo te pieniądze odbierze, albo coś innego jeszcze się stanie, stracą te ruble na wartości, albo po prostu idą w szarą strefę, żeby nie płacić podatków. Coraz intensywniej unikają, więc podniesienie podatków nie jest najlepszym sposobem. Więc Putin, jak pytasz, czy to nie jest naiwne, to jest bardzo naiwne. W mojej opinii jest bardzo możliwe, że w którymś momencie po prostu Rosja będzie musiała w ten czy inny sposób tę wojnę przerwać właśnie ze względu na zakończenie tych zasobów, bo Putin będzie tak długo ignorował sygnały negatywne, że no, doprowadzi kraj do stanu, w którym to się okaże już niemożliwe do wytrzymania. Zresztą jeśli mówimy o ignorowaniu właśnie negatywnych sygnałów, to była ostatnio dosłownie na dniach taka historia, że główny ekonomista Wnieszekonom Banku Rosyjskiego, taka instytucja dość, byśmy powiedzieli, oficjalna, formalna, to nie jest jakiś mały bank prywatny, tylko to jest bank, który finansuje różne projekty rozwojowe, federalne, i on na zamkniętym spotkaniu powiedział, pan Kliepać, że wojny z całym Zachodem, który wspiera Ukrainę, Rosja nie jest w stanie wygrać, takiej wojny na wyniszczenie. I jak to poszło w świat, jak ludzie zaczęli tą wypowiedź publikować, cytować, to w niedzielę ogłoszono zwolnienie tego człowieka z banku, co jest bardzo nietypowe. To musiała być jakaś pilna, interwencyjna sprawa, że jego w takim trybie zwolnili, bo już sama krytyka jest zbyt bolesna dla władzy. Tylko że wiesz, no, chodzi o to, że tak jak poruszyłeś tutaj blogerów i na co oni mają nadzieję, bardzo duża część, jak obserwuję, infosfery rosyjskiej już nie ma na tym etapie żadnych złudzeń. Tam jeśli byśmy chcieli zrobić odcinek z takimi, z montażem cytatów, w których przedstawiciele rosyjskiej właśnie oficjalnej infosfery wieszczą katastrofę, to byłby odcinek na dobre 2 godziny, jakbyśmy te najbardziej smakowite fragmenty z ostatnich 2 miesięcy wybrali, to pewnie by nawet więcej niż 2 godziny wyszło. Oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, dokąd to wszystko zmierza.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Na rynkach finansowych liczy się szybkość, dlatego inwestuj w aplikacji XTB, która pozwala natychmiast reagować na zmiany i na okazje, które wynikają z sytuacji geopolitycznej. Jeśli nie wiesz, jak zacząć inwestować, to koniecznie użyj kodu Mateusz. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu.
No jest źle, po prostu najzwyczajniej w świecie, a z drugiej strony, no wiesz co, to, że nie ma protestów, to już mnie nie dziwi. Oglądałem nagrania chyba 2 dni temu, było to posiedzenie sądu, kiedy protestem dla wielu Rosjan było jedzenie jabłek. Którzy się tam zebrali pod tym sądem, mówimy o partii Jabłoko, chyba jedynej jeszcze jakoś niezależnej i opozycyjnej partii, przy czym w ograniczony sposób opozycyjnej, ale powiedzmy, że opozycyjnej partii, której szef no, trafił do więzienia na 11 lat i sąd podtrzymał ten wyrok. No i właśnie tam chyba kilkaset osób się zgromadziło, chyba 500 osób. Głównie, tak jak mówię, jedli jabłka, żeby zaprotestować, albo mieli ze sobą, żeby zaprotestować właśnie przeciwko tej sytuacji, żeby zamanifestować jakieś swoje przywiązanie do bardziej demokratycznych wartości. Lew Schlossberg, właśnie szef tej partii, siedzi. No i to chyba by było tyle, jeśli chodzi nawet o taką w pewien sposób kontrolowaną przez Rosję, czy przez władze rosyjskie opozycję. Jak ty na to patrzysz? Dlaczego ta partia musiała zostać też zdelegalizowana? No bo ona nie wystartuje w nadchodzących wyborach do Dumy. Domyślam się, że jakby powodem jest po prostu wojna i to, że ludzie mogliby zagłosować nogami za pokojem.
Wiesz co, dokładnie tak. To jest najstarsza albo jedna z najstarszych partii politycznych w Rosji. Oni są tam odkąd pamiętam i nigdy nie mieli w rosyjskiej polityce żadnego znaczenia i żadnego wpływu na rzeczywistość. To jest, no, to jest po prostu partia, która oprócz tego, że istnieje, to naprawdę no, nie wiadomo, co o niej do końca powiedzieć. Tylko, że to jest właśnie jedyna w tej chwili partia, która występuje przeciwko wojnie i tyle. To wystarczyło. Dlatego jak mi czasem ludzie, czy w komentarzach, czy w jakichś osobistych rozmowach serwują taką narrację, że wszyscy Rosjanie są zwolennikami wojny i Putina, to no, ja się delikatnie mówiąc nie zgadzam. Nie twierdzę, że takich zwolenników tam nie ma, bo jak najbardziej jest część rosyjskiego społeczeństwa, która jest za tą wojną i jest ogromna część społeczeństwa, która nie robi nic przeciwko tej wojnie, co jest może nawet większym zarzutem. Ta bierność jest chyba tutaj najgorsza, najbardziej znacząca przynajmniej. Natomiast władza rosyjska po prostu wystraszyła się, i to nie jest pierwszy przypadek, wystraszyła się dowolnej siły politycznej, nawet najbardziej impotenckiej, dyletanckiej, która przez 25 lat nie była w stanie zrobić w zasadzie nic. Jablako nawet w czasach, kiedy jeszcze coś się dało robić, w czasach Nawalnego, kiedy no, wiadomo, że ta opozycja miała no, prawie zerowy wpływ na rzeczywistość, ale Nawalny był w stanie zebrać ludzi, zmobilizować, poinformować o jakichś patologiach systemu, no coś robił. W tamtych czasach partia Jablako, nawet wtedy, no, kiedy to było jeszcze w miarę wykonalne, no nic nie znaczyła tak naprawdę, no istniała. A mimo to nawet takiej partii się wystraszyli. Wystraszyli się przy okazji jednych z ostatnich wyborów. Pani znikąd, już nawet niewiele po niej udało się zapamiętać, pani Duncowa, która tam była jakąś rozwiedzioną matką, chyba specjalistką od marketingu, no zwykła taka no, kobieta pracująca, która powiedziała, że założy partię i będzie antywojenna i antyputinowska. I jej też się wystraszyli, ją też represjonowali. W teorii pojawiają się tutaj takie historie, że być może Jablako zostało dopuszczone do wyborów po to, żeby właśnie przegrać, żeby pokazać, jak to ta antywojenna alternatywa nikogo nie obchodzi i jak to rosyjska władza i partia władzy Jedina Rosja są silne i popularne. No tylko okazało się, że ludzie tak bardzo chcą pokoju, że no, zaczęli tę partię Jablako popierać, która tak jak mówię, no, nie miała żadnego poparcia do tej pory nigdy wcześniej. I nagle okazało się, że jednak to poparcie ma. I to jak się okazało, nie takie małe. Bo no właśnie, no, ten antywojenne ciągoty w rosyjskim społeczeństwie, no, ciągoty to jest w zasadzie normalność, nikt z nas nie chce wojny, nikt normalny. Wojna jest absolutnie przerażającym wydarzeniem w życiu człowieka i nikt jej normalny nie powinien chcieć, no ale są powiedzmy tacy. I w Rosji ludzie no coraz bardziej to dostrzegają. No te płonące magazyny Wildberries, ten brak benzyny, już druga fala braku ogólnie paliwa, bo tutaj rozróżnienie na paliwo i konkretne typy paliw stało się dość istotne. W kontekście rosyjskiego kryzysu paliwowego tam z dieslem jest trochę lepiej, z benzyną gorzej. No ale generalnie to są takie elementy widoczne, bardzo utrudniające ludziom życie i to też sprawia, że chętnych do popierania Jedinej Rosji, partii władzy jest coraz mniej tak naprawdę. No tylko, że tak jak mówisz, no protest jest ciężki do wyobrażenia sobie. Ostatnio czytałem taką historię, w sobotę będę o tym opowiadał na kanale, że zastrzelili policjanci rosyjscy psa. Nikt się tym nie chciał zająć, więc zajęli się tym aktywiści prozwierzęcy. Pani poszła z plakatem pod urząd i przyjechali, zabrali ją do oddziału i ją skopali po prostu. Starszą panią wzięli, policjanci skopali bezbronną. No, co dopiero mówić o ludziach, którzy zajmują się polityką, bo sprawy polityczne zawsze w Rosji no jednak są traktowane ostrzej, a nawet te sprawy niepolityczne, takie bytowe zupełnie, też spotykają się z przerażającym poziomem agresji ze strony służb. Po prostu przemoc tam jest niestety codziennością i no mało kto jest gotowy na to, żeby stawać się ofiarą przemocy właśnie przeciwko państwu, które ma nad obywatelem zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o siły i środki. I no, protest byłby piękny, ale wydaje mi się, że tutaj no, ciężko się spodziewać protestu. Można się spodziewać buntu bezlitosnego i wściekłego, a nie protestów, bo chyba już do wszystkich dotarło, że protest tam nie ma w ogóle żadnej racji bytu.
Jesteś optymistą, jeśli mówisz o jakimkolwiek buncie w Rosji. Ostatnio właśnie po tych ostrzałach, bo przypomnę, że ostatni raz rozmawialiśmy, kiedy Moskwa została tak zaatakowana w zmasowany sposób. Ostatnio mieliśmy powtórkę, więcej dronów tak naprawdę, może nie na samą Moskwę, ale pod Moskwą. Mieliśmy zaatakowane największe magazyny i infrastrukturę tego rosyjskiego Allegro, można powiedzieć, czyli największej platformy internetowej do sprzedaży Whiteberries. No i wywiązała się tutaj, miałem rozmowę taką na temat tego, ile Rosja może jeszcze przetrwać, ile może wytrzymać. Przypomniał mi się głód z 1921 roku, kiedy Rosjanie czy bolszewicy po przejęciu władzy w 1921-1922 roku zagłodzili 5 milionów ludzi w swoim społeczeństwie. Bo mówi się, proszę Państwa, często o wielkim głodzie, ale był jeszcze wcześniej inny głód, który też był związany na przykład z plagą masowego kanibalizmu. Mówi się o tym, że to największe przypadki, takie najbardziej liczne przypadki kanibalizmu były w trakcie tego głodu. Oczywiście były w Rosji, jakoś mnie to specjalnie nie dziwi. I ludzie mimo tego no, przyjęli później tę władzę bolszewicką, można powiedzieć. Oczywiście szedł za nią terror, ale zmierzam do tego, że naprawdę trudno, mi sobie dalej trudno wyobrazić, że jakiekolwiek protesty w Rosji się pojawią, takie na większą skalę. To znaczy dla nich to, co się teraz dzieje, to co mi kiedyś mówił jeden z rosyjskich znajomych, to co w tej chwili się dzieje, to jest żadna sprawa. To znaczy w porównaniu z tym, o czym opowiadali ich dziadowie, pradziadowie, to oni i tak mają super życie i nie ma na co narzekać, a ten lęk przed tym społeczeństwem, znaczy przed władzą w tym społeczeństwie, to jest jakieś coś, co mam wrażenie, ty lepiej znasz Rosjan, ale mam takie poczucie, jak czasami czytam te blogi na Telegramie, te wpisy, że to po prostu jest gdzieś podskórnie u nich, że my mamy jakieś też swoje cechy, Ukraińcy mają swoje cechy, a Rosjanie mają jakby tę spolegliwość w stosunku do władzy.
Tylko widzisz, to łatwo gdzieś tak próbować upchnąć w jakieś genetyczne zaszłości, to ta właśnie bierność wobec władzy to jest po prostu wynik warunków, w których ci ludzie żyją tu i teraz. To jest to, o czym mówię. Wiesz, u nas to jest takie podejście, że jak ci władza zrobi krzywdę, to możesz iść do telewizji, do sądu, do europejskiego sądu, możesz iść tu, możesz iść tam. W Rosji możesz zostać pobity, zabity, torturowany. Kolejna historia, włamali się do domu pewnego małżeństwa FSB, bo chcieli ich wziąć na wojnę, chcieli ich zmusić do podpisania kontraktu. Tam mężczyzna był pochodzenia ukraińskiego, może stąd to się wzięło. Pytają się kobiety, ile lat ma córka, a jak powiedziała, że jest pełnoletnia, to powiedzieli, to można strzelać i do niej zaczęli strzelać z kul gumowych. Tam jest ten strach przed władzą wynika z tego, że po prostu władza cię może skrzywdzić. I to nie 100 lat temu, tylko wczoraj. Co więcej, mamy media społecznościowe, mamy duże nagłaśnianie takich przypadków, co oznacza, że ludzie zdają sobie doskonale sprawę z tego, co może się im stać. To jest to, że jest to nagłośnione, działa na korzyść władzy, bo ludzie po prostu wiedzą. Natomiast powiem ci tak, w kontekście tego głodu na Powołżu, który wspomniałeś, to tutaj wydaje mi się, że odwrotne wnioski wyciągamy z tej historii, bo ty mówisz o tym, że to, co się dzieje teraz, to nic strasznego w porównaniu, że Rosjanie to ciężko wyobrazić sobie, żeby się zbuntowali. Tylko jeśli mówimy o tamtych czasach, to przypomnij sobie, że mówimy o wojnie domowej w Rosji, która była tak naprawdę jednym wielkim ogólnorosyjskim buntem wszystkich przeciwko wszystkim. To była wojna, która dla Rosji była przynajmniej tak krwawa, jeśli nie bardziej krwawa niż pierwsza wojna światowa dla Rosji. To były dosłownie miliony ofiar, to były dziesiątki frakcji, które się z ogromnym okrucieństwem i zapałem wzajemnie mordowały. O tym się często mówi jako o konfrontacji tak zwanych czerwonych, czyli bolszewików, z tak zwanymi białymi, czyli no, przeciwnikami bolszewików. I tu już zaczyna się problem, bo nie wszyscy z nich to byli monarchiści, zwolennicy cara. Tam były różne środowiska, różne armie. I to jest jedna część. I to jest prawda, tak było. Ale tam byli jeszcze w bardzo dużej skali reprezentowani przez własne oddziały chłopi. Były oddziały chłopskie, które się buntowały przeciwko obu stronom de facto i chciały po swojemu tym wszystkim zarządzać. No, generalnie rzecz biorąc, tamta historia właśnie nam udowadnia, że bunt w Rosji jest możliwy. Tylko właśnie, kiedy ja mówię, że bunt, a nie protesty, to o tym mówię, że protesty, wiesz, no, nie bardzo mają szansę na cokolwiek, bo jeśli występujemy pokojowo przeciwko przemocy na taką skalę, to absolutnie nic z tego nie ma prawa się urodzić i nic wyjść. To już było przerabiane wielokrotnie i po aresztowaniu Nawalnego i w Białorusi w 20 roku w sierpniu. A tutaj to jest dla mnie bardzo osobista historia, bo wielu ludzi, którzy tam uczestniczyli w tych sytuacjach, poznałem osobiście, to nie zadziała. I w którymś momencie, jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy to społeczeństwo będzie miało realnie dość, to już nie będzie plakat na zasadzie my chcemy tego czy tamtego, tylko pójdą z widłami na rublowkę. Pytanie, czy będą gotowi za to umierać, bo wiesz, tu też mamy do czynienia z innym zupełnie społeczeństwem niż na początku XX wieku, choćby demograficznie po prostu jest mniej młodych mężczyzn. To jest bardzo ważna kwestia, bo rewolucje zazwyczaj urządzają bunty, rewolucje, takie siłowe, kinetyczne akcje, no to są zazwyczaj no nie starsze panie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiesz co, ludzie mają więcej do stracenia, bo jednak no, żyje się, mimo że gorzej niż na przykład w Europie, no to jednak lepiej niż w XX wieku. Wtedy życie było krótkie i bolesne, ludzie chętniej nim ryzykowali, a teraz jednak mają nadzieję, że uda się wrócić do dobrych czasów, pojechać na wakacje do Egiptu, do Hurgady się poopalać na all inclusive i po co tutaj się dać zastrzelić rozgwardii, jak można jeszcze by pożyć. Więc to też zmienia perspektywę. Trzecia kwestia jest taka, że technologicznie rosyjskie władze, jak wszystkie władze na świecie, mają dzisiaj o wiele większą przewagę nad obywatelem niż te 100 lat temu. Choćby, wiesz, dowolna rewolucja, dowolny bunt, dowolny protest wymaga organizacji, organizacja wymaga komunikacji, a komunikacja jest na podsłuchu i nigdy nie wiadomo, komu tutaj zaufać, bo no, mogą cię i podsłuchują cię cały czas, bo to też nie jest teoria, że w Rosji podsłuchują cały czas. Takie sprawy też mamy na porządku dziennym, że ktoś coś powiedział, zrobił przelew na FBK, 2 lata temu i go aresztowali. No ludzie się też boją organizować i absolutnie im się nie dziwię.
Mm-hmm. No tak, no to jest to, na co ty zwróciłeś uwagę, że teraz to wszystko jest pod taką kontrolą. Natomiast może rzeczywiście jest też jakiś lęk w Rosjanach, no bo te wszystkie próby demokratyzacji ich losu i ich państwa kończyły się jakimiś no, sytuacjami, w których oni cierpieli. Ja zawsze zwracam uwagę na to, że w latach 90. No, to była jakaś trauma dla Rosjan, prawda? te przemiany i słabość ich państwa, te czasy second handu, to było coś bardzo, bardzo źle wspominanego i między innymi z tego wynika to poparcie dla Putina. Tylko czy to poparcie dalej jest takie wysokie, jak czytam w sondażach, bo dalej w sondażach ludzie ufają Putinowi. Rozmawiałem o tym niedawno z Arletą Bojkę. Dalej to zaufanie jest powyżej 50%, co mówiąc szczerze, biorąc pod uwagę płonące budynki w naprawdę w wielu miastach czy przy miastach na terytorium europejskiej Rosji, biorąc pod uwagę to już ponad milion trupów, których Rosjanie stracili na tej wojnie, biorąc pod uwagę no też, że były tam sytuacje busyfikacji, zabierania na wojnę, no nawet to, co się teraz dzieje na rosyjskiej granicy, bo chcę do tego przejść też.
Wiesz co, pozwól, że ci przerwę. Wyobraź sobie, że mieszkasz w kraju autorytarnym, w którym można właśnie trafić do więzienia i skończyć z butelką w tym otworze ciała, w którym byś nie chciał mieć butelki, bo coś złego powiedziałeś. I wyobraź sobie, że dzwoni do ciebie człowiek, którego ty nie znasz i pyta cię, czy ufasz wodzowi. No to po pierwsze. Po drugie, WCIOM mierzy zaufanie do Putina na dwa różne sposoby. Najpierw pyta, czy ufasz Putinowi i tutaj faktycznie nawet sobie na szybko otworzyłem w badaniu, które się odbyło w dniach 3-8 sierpnia 73%. Natomiast jest jeszcze drugie badanie, w którym pytają, a komu ufasz? I możesz powymieniać ludzi, którym ufasz. I tam już ten wynik jest wyraźnie mniejszy. Na przykład wsparcie dla Jedynej Rosji partii władzy 34% już tylko, a i tak bardzo możliwe, że na to wpływa właśnie to, że ludzie wolą się zabezpieczyć. Tutaj akurat TAS otworzyłem sobie i wiesz co, oni akurat jak relacjonują ostatnie wyniki, to nie podają, ilu ludzi odpowiedziało, że ufa Putinowi w tym otwartym pytaniu. No, postanowili może przemilczeć, bo wynik nie był taki, jakby chcieli. Może o to chodzi. Nie mam pewności. Czy ufają Putinowi? Wiesz co, gdyby Putin naprawdę sądził, że mu ufają i że władzy ufają i że władza jest taka popularna, jak próbują nam to przedstawić, to po co by odsuwali właśnie partię Jabłko od wyborów? No przecież gdyby oni mieli te nawet nie 90, nawet gdyby mieli te 70% pewność, że dostaną te 70% głosów, gdyby mieli pewność, że dostaną 55, to najlepszym rezultatem dla nich byłoby przeprowadzić w pełni transparentne, uczciwe wybory, w których by zaprosili ludzi z całego świata, którzy by zaświadczyli, że nie było żadnych oszustw i pokazali, patrzcie, naprawdę wygraliśmy. No to byłoby dla nich idealnym rozwiązaniem, tylko oni boją się poddać takiej próbie. Wszelkich kandydatów podczas tych i poprzednich wyborów, którzy choćby się zająknęli, że może warto byłoby coś w tym kraju zmienić na poważnie, zaczynając od zakończenia wojny, usuwają z tych wyborów no, w trybie przyspieszonym. Więc jakby szczerze, jeśli ktoś próbuje publicznie twierdzić, że faktycznie większość Rosjan szczerze i realnie popiera Putina, albo że jest ich tylu, ile władza twierdzi publicznie, to no, ten człowiek, wybacz, ale po prostu nie bardzo ma pojęcie, o czym mówi. To nie jest kraj, w którym po pierwsze można wyrazić z władzy jakieś niezadowolenie. To nie jest kraj, w którym ktokolwiek wierzy w to, że takie wyrażenie swojej opinii może coś zmienić, a bezpieczniej, o wiele fizycznie bezpieczniej jest stać po stronie władzy, bo po prostu może się to bardzo źle dla ciebie skończyć, jeśli tego nie zrobisz. I ja też nie chcę twierdzić, że nie ma ludzi, którzy popierają Putina i wojnę, bo to też nie byłaby prawda. To też byłoby dużym nadużyciem. Natomiast rosyjska władza zachowuje się tak, jakby się własnego społeczeństwa jednak bała. I absolutnie nie zachowują się tak, jakby wierzyli w to, że mają to poparcie. Chciałeś rozmawiać o mobilizacji, no tutaj wiesz co, ja ci zadam pytanie. Dlaczego, jeśli ta mobilizacja może być taka, według niektórych, groźna dla Ukrainy i tak przesądzić o losie wojny, to dlaczego ona od tylu lat nie została jeszcze zorganizowana od roku 22, kiedy ją zawiesili nieformalnie, bo formalnie ona oczywiście dalej trwa, dlaczego jej nie kontynuują? Przecież ludzie ich popierają, chcą wojny, no to by poszli na wojnę, no ale z jakiegoś powodu się boją mobilizować ludzi, bo tego nie robią.
No myślę, że przede wszystkim boją się tego, jak społeczeństwo zareaguje, prawda? No bo boją się tego buntu, o którym wspominaliśmy. Ja, wiesz, jestem coraz bardziej sceptyczny, jeśli o to chodzi, że do jakiegokolwiek buntu może dojść, ale fakt jest faktem, że no, ewidentnie Putin, akurat jeśli się czegoś boi i dlaczego stopniowo podejmuje pewne decyzje, no to wydaje mi się, że właśnie dlatego, że on jednak no ma jakiś, jest tam jakiś lęk przed tym, co by zrobili Rosjanie, gdyby rzeczywiście do takiej mobilizacji doszło.
Wiesz co, jeszcze tutaj to może wyglądać na inne sposoby. To może wyglądać też w taki banalny sposób, że ludzie po prostu przestaną słuchać rozkazów, wypełniać polecenia. Region dostanie przykaz, że ma dostarczyć jakieś surowce, jakieś ludzi, jakieś pieniądze i po prostu powie, nie mam, nie da się, nie zrobię tego i no i co dalej? Tak też może wyglądać bunt w tym kraju i wcale nie jest powiedziane, że do pewnego stopnia już się to nie zaczęło, bo no, wiele sfer życia w tym kraju szwankuje i równie dobrze możliwe dlatego, że po prostu ludzie nie mają ochoty wypełniać tych rozkazów w taki sposób, który byłby skuteczny i wydajny.
A nie uważasz, że to jest jakaś taka frustracja ogólnie społeczna? No bo skoro mówimy o tej mobilizacji, otworzę sobie tutaj dane, bo gdzieś to tu miałem. Z 15 na 16 sierpnia w jedną dobę 19 tysięcy osób przekroczyło granicę między Rosją a Gruzją. 18 sierpnia kolejny rekord, 20 tysięcy Rosjan. Oczywiście może ktoś powie, że może jadą na wakacje, ale te kolejki, które tam widać było na granicach, no to są przede wszystkim młodzi mężczyźni i wydaje się, już się pojawiają na ten temat nawet teksty no, na Telegramie po prostu, że mężczyźni przestraszyli się, że będzie ta mobilizacja we wrześniu po wyborach, więc już wyjeżdżają, bo nie chcą powtórki z września 22 roku, znaczy jesieni 22 roku.
Wiesz co, tutaj znowu zapytam i ciebie, i naszych drogich słuchaczy. Macie plany na najbliższy weekend? Bo ci młodzi mężczyźni w Rosji też mają plany na najbliższy weekend i w tych planach nie mieści się umieranie w niezrozumiałej wojnie w błocie i przy kompletnym okrucieństwie własnych dowódców, własnych oficerów, kolegów. No szczerze mówiąc, jakbym był Rosjaninem i widział to, co się dzieje, też bym stamtąd uciekał. Więc no to już kiedyś o tym właśnie publicznie mówiłem. Wątpię, żeby w Rosji zostało wielu zadowolonych ludzi. W sensie oligarchowie tak zwani, bo to też nie jest prawdziwy oligarchat, zrzucają się na wojnę, żeby Putinowi starczyło pieniędzy. Biznesy tracą ogromne pieniądze. Wiesz, te płonące magazyny Wildberries fajnie. No uwzięli się Ukraińcy na Wildberries i Wildberries w zasadzie jest bankrutem, tylko jeszcze o tym nie wie. To jest taki kurczak z obciętą głową, który jeszcze chodzi, bo jeszcze gdzieś tam trochę krwi w żyłach zostało i mięśnie się spinają, ale to jest firma, która praktycznie nie istnieje. W zasadzie już pozostanie po niej wir, który będzie wciągał pod siebie jakby całą masę innych biznesów. Tylko że cała reszta rosyjskiego biznesu się zastanawia, no dobrze, a kto będzie następny? Bo to nie jest jedyna firma, która, oczywiście ona była bardzo wygodna do atakowania dronami, bo te gigantyczne magazyny dobrze się palą, ale to nie jest jedyna firma, którą Ukraińcy mogą położyć na łopatki, bo nagle postanowią, że będą atakować dronami z ładunkami zapalającymi, na przykład sobie wymyślą, że ciężarówki, w sensie firmy logistyczne i będzie jeden za drugim płonął parking z ciężarówkami rosyjskich firm transportowych, bo uznają, że przecież ciężarówki są strategicznie ważne i trzeba je niszczyć. I ludzie z dnia na dzień zostają bez pracy, bez biznesu, bez perspektyw i to się może dziać w każdej branży. Możesz zostać właśnie powołany do wojska, możesz, no bardzo wiele różnych złych rzeczy może się w Rosji wydarzyć. Były takie momenty na początku tej wojny, przez nawet pierwsze lata, kiedy faktycznie rosły wypłaty, bo konkurował przemysł zbrojeniowy o pracownika i jeszcze oczywiście wojsko też konkurowało o pracownika. No tylko to też się już skończyło de facto. Już nawet oficjalne instytucje państwowe, takie jak CMAKP, Centrum Makroekonomicznej Analizy i Krótkoterminowego Planowania, pokazują wykresy, że już to się wypłaszcza, że już te realne dochody ludności nie rosną. Za to inflacja wciąż obowiązuje, paliwa nie ma. Właśnie zakłady płoną, kolejny twój wujek, brat, kolega zniknął na wojnie i nie wrócił. No szczerze mówiąc, ja nie wiem, na co ci ludzie jeszcze czekają. No wiadomo, jest wiele czynników dla Rosjan, zwłaszcza tych biedniejszych, żeby nie wyjeżdżać, brak języka, brak znajomości tych terenów, ryzyko, że cię nie przyjmą, że cię eksmitują z powrotem do Rosji, wyślą, bo cię nie będą chcieli, brak kompetencji zawodowych, no jest brak po prostu oszczędności, żeby kupić bilet i wyjechać. No jest wiele powodów, ale generalnie nie bardzo rozumiem, co jeszcze tam ludzie mogą innego robić niż zbierać pieniądze na wyjazd, bo nawet właśnie te propagandowe kanały, te propagandowe telegramowe czy YouTube'owe tuby rosyjskiego państwa, no wprost mówią, że jest źle i będzie gorzej. W zasadzie no optymizmu tam ja po prostu nie widzę. No jest jeszcze Władimir Putin, który mówi, że wszystko jest dobrze, ale w zasadzie to on jest już ostatni. No już nawet jego ministrowie nie bardzo się bawią w optymizm publicznie.
No ale uważasz, że tak serio, jak czytasz te kolejne wpisy, jak patrzysz na to, co piszą Rosjanie, w ostatnim czasie znów były płacze, były narzekania, widziałem nagrania, które ludzie wrzucają do internetu, też z płonącymi miejscami zaatakowanymi w ostatnich tygodniach, reakcje kobiet właśnie nagrywane, przestraszonych po tych kolejnych ukraińskich atakach, no to by świadczyło o tym, że to społeczeństwo jest zmęczone, tak samo zresztą jak i ukraińskie. Zapewne ukraińskie jest znacznie bardziej, bo w Rosji to się dopiero pojawia od jakiegoś czasu, a Ukraina cierpi od naprawdę wielu, wielu, no już nie miesięcy, już od 4,5 roku. Natomiast uważasz, że rzeczywiście to społeczeństwo mogłoby gdzieś w pewnym momencie wyrazić swoje niezadowolenie? Czy to będą tylko nagrania do internetu, tylko nagrania na Telegrama, tylko jakieś filmiki, tylko jakieś posty i to na tym się skończy wyrażanie, nie wiem, rosyjskiego protestu, tak bym to określił?
Wiesz co, powiem ci tak, to jest oczywiście bardzo trudny temat, no bo widzimy, jak bardzo odporne jest rosyjskie społeczeństwo z różnych przyczyn, obiektywnych i subiektywnych, na to, co się z nim robi. No i jest ten opór przed jakiegokolwiek typu reakcją ogromny, ale no ja wychodzę z założenia, że prędzej czy później każde społeczeństwo może znaleźć jakiś punkt przełamania i może to się skończyć w którymś momencie faktycznie tym zrywem bardziej w stylu Prigożyna, bym powiedział, niż w stylu Nawalnego. Dopatrywałbym się tutaj wśród rosyjskich części tych siłowych części, społeczeństwa części, jakiejś reakcji, czy to wojsko, czy to FSB, no ktoś w którymś momencie może powiedzieć, że dość, starczy. Kto to będzie, nie wiemy, ale trzeba też pamiętać o tym, że ci wszyscy siepacze Putina, którzy wykonują te tortury, napaści, ataki na ludzi różnego typu, to też jest część społeczeństwa i ich też trzeba wpisywać do równania.
Ja się po prostu, pozdrawiamy pieska, ja się po prostu zastanawiam, czy im się Wiesz, jednak mimo wszystko ta wojna ciągle nie opłaca, no bo ci ludzie, jest też przecież część rosyjskiego społeczeństwa, które po prostu idzie na tę wojnę, bo na niej zarabia, nie? I to właśnie jest dla pieniędzy decydują się wyjeżdżać na tę operację specjalną.
Ci, którzy idą na kontrakt, żeby zarobić, to jest ta część, która najmniej tak naprawdę na tym zarabia. Wśród tych resortów siłowych najwięcej zarabiają ich dowódcy, którzy po prostu żerują bardzo intensywnie na właśnie takich ludziach. Tym, że ktoś przyszedł nowy, nie chce iść na szturm, no to nie chcesz, to zapłać, to nie pójdziesz. Tego typu historii się słyszy bardzo dużo, że po prostu ewakuacja medyczna, zapłać. W sensie leżysz ranny gdzieś tam przez krótkofalówkę, mówisz swoim, że trzeba cię ewakuować, no to musisz zapłacić. Nie chcesz iść na szturm, to musisz zapłacić.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, Marcinie, i życzę sobie, żebyśmy te objawy jakiegoś rosyjskiego buntu i wreszcie jakiegoś, nie wiem, jakiś braku cierpliwości rosyjskiego społeczeństwa zobaczyli w najbliższych, nie wiem, tygodniach, miesiącach, no nawet latach. Dziękuję jeszcze raz i polecam przy okazji Państwu kanał Marcina.
Dziękuję i dziękuję Państwu.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa, a jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza i polubienia, bo to pozwala dotrzeć nam do szerszego grona widzów. Jeśli chcecie, żebyśmy mogli się rozwijać, to zostawcie to polubienie i komentarz pod filmem, bo to naprawdę pomaga. Ja zresztą jestem ciekawy, jak wy oceniacie zarówno to, co dzieje się na Ukrainie, ale także ogólnie postawę rosyjskiego narodu, to czy jest coś takiego w ogóle jak taki spójny cały naród rosyjski, czy to jednak jest tak, że Federacja Rosyjska jest złożona z wielu narodów i tutaj też mamy właśnie różne podejścia, różne nacje, to wiemy, że tak jest, ale wiemy też, że właśnie Moskwa, Kreml chciałby stworzyć taki obraz jednego narodu, narodu, który popiera działania władzy. Jestem ciekawy, czy uważacie, że to się udaje, jak obserwujecie, jak słuchacie to, o czym mówimy, ale przede wszystkim jestem ciekawy, jak sądzicie, czy będzie mobilizacja we wrześniu, jaka będzie reakcja na tą mobilizację, czy ona rzeczywiście wpłynie jakoś na sytuację na froncie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Dziękuję za to, że jesteście, tak jak mówiłem na początku. Dziękuję, że wspieracie ten kanał, tak jak mówiłem w ostatnim nagraniu. Jesteśmy w trakcie prac remontowych, miejsce, gdzie będziemy nagrywać, remontujemy w tej chwili. No i za jakiś czas mam nadzieję, że będziemy mogli je wykończyć. Mówiąc szczerze, nie sądziłem, że to tyle czasu zajmuje. Planowałem wyjazd niedługo właśnie na wschód. Mam nadzieję, że to się uda, choć też jakieś kłopoty jakby ze zdrowiem się pojawiają. Mam nadzieję, że to się nie przedłuży. Będę oczywiście informował. Dajcie też znać w komentarzach, kogo chcecie, abym zaprosił do kolejnych rozmów, do kolejnej rozmowy. Zbliża się chyba termin na comiesięczną rozmowę z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, więc jeśli macie jakieś pytania, to też wyślijcie w komentarzach, bo mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się porozmawiać, a może jeszcze przed niedzielą zobaczymy, bo Piotr jest na urlopie, więc to kwestia tego, kiedy tylko znajdzie czas, bo na froncie sporo się dzieje, w Kramatorsku coraz trudniejsza sytuacja. Myślę, że z tego, co widziałem też w komentarzach, to was ciekawi, więc postaram się, żeby tę rozmowę nagrać gdzieś właśnie w ciągu tygodnia. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, że oglądacie kolejne programy. Dziękuję moim patronom, że ten kanał mogę tworzyć i życzę wam miłych najbliższych dni. Powoli wakacje dobiegają końca. Jeśli ktoś jeszcze odpoczywa w odróżnieniu ode mnie, to miłego wypoczynku, dobrej pogody, a tym, którzy pracują, nie odpoczywają, po prostu dobrego czasu, a dziś miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.